Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w 33. niedzielę zwykłą serdecznie pozdrawiam sprzed mikrofonu Polskiego Radia Białystok i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji spotkanie ze Słowem Bożym, relacja ze spaceru historycznego po białostockich Powązkach, czyli cmentarzu Farnym, materiały na Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół. Będzie też garść informacji z życia naszej archidiecezji. Ja już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzał Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu onym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Chęć przewidzenia końca świata, tej wizji ostatniej sekundy istnienia, od zawsze intrygowała ludzkość. Wielu z nas pewnie słyszało o świętym Malachiaszu z Clairvaux i jego przepowiedniach. To on zapisał wizję końca świata i napisał o ostatnim papieżu, który według niego ma być o skórze oliwkowej, określany chwałą oliwki. Wielu uważa, że chodziło mu o Ojca Świętego ciemnej karnacji, być może z Afryki. Ale przecież oliwki są nie tylko czarne, są też zielone. Gdy więc papieżem został Benedykt XVI, to mu mówiono, że chociaż Kościołowi przewodzi biały człowiek, to jednak swym imieniem nawiązuje do zakonu świętego Benedykta, którego symbolem jest m.in. gałązka oliwna. Jeszcze większym niepokojem zainteresowanych tematem końca świata napawał fakt, iż w herbie Benedykta XVI znajdowała się koronowana głowa czarnego człowieka. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi, przypomina Chrystus. Jak wiemy, pontyfikat Benedykta XVI zakończył się w roku 2013, a świat trwa nadal i nieśmiało wychyla się ku przyszłości, nadal szukając swego kresu, kresu, którego data nie jest mu znana, ale, uwaga, odejście Benedykta w 2013 roku otworzyło dyskusję o końcu świata na nowo i na świeżo i ponownie rozpaliło wyobraźnię wiernych, bo zwiastunem nadchodzącej apokalipsy ma być przecież czarny papież. Nie oznacza to jednak, że musi być czarnoskóry. Papież Franciszek jest jezuitą, a przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego nazywany jest czarnym papieżem. Opisy ewangeliczne dzisiejszej niedzieli, tej niedzieli poprzedzającej ostatnią w roku liturgicznym, podsycają naszą ludzką atmosferę niepewności jutra, niepewności końca. Istnieje współcześnie wiele sekt, które żerują na ludzkiej chęci poznania jutra i wprowadzają serca nie tylko w stan niepewności jutra, ale i zabierają często nasze dzisiaj. Z drugiej strony jest wielu świętych, którzy otrzymali łaskę wizji końca świata od samego Boga. Jedną z najbardziej przejmujących wizji końca świata otrzymał święty ojciec Pio. W roku 1957 ukazał mu się Chrystus, który zapowiedział, że koniec świata poprzedzi przerażające wycie grzmotów. Gwałtowne zjawiska przyrodnicze wedle tej wizji poprzedza mają powtórne przyjście Chrystusa. Gwałtowne wichury, wstrząsy odczuwalne w wielu rejonach świata. Chrystus zapowiedział świętemu: przyjdę w mroźną noc zimową. Błyskawice i pioruny z ognistych chmur będą zapalać i obracać w popiół wszystko, co ma związek z grzechem i cokolwiek było nim zagrożone lub spodlone. Dziś na całym świecie nie brakuje zapowiedzianych gwałtownych zjawisk. Czy zatem koniec świata puka nam do drzwi? Zapewne do wielu drzwi zapukał ostatniej nocy, a ci mu otworzyli i przeszli przez oczyszczające drzwi śmierci. Drzwi, w których opadają maski, złe i nieczyste intencje, drzwi, w których grzech staje się jawny i drzwi, w których grzech zaczyna płonąć w naszej duszy prawdziwym bólem, gdzie nie ma już dostępnej dłoni kapłana, który je odpuści, gdzie pozostaje jedynie naga prawda o nas. I my, nadejdzie czas, że te drzwi otworzymy i przejdziemy przez nie. Może i jest to przerażająca wizja i może niepokojem napawają nas słowa, które otrzymał ojciec Pio, ale Chrystus wielokrotnie w Ewangelii przypomina kroczącym za nim, że przed obliczem Boga żaden grzech nie może mieć miejsca i nie ostanie się. Grzech musi zostać osądzony. I albo to będzie tu na ziemi sąd miłosierdzia, które dzięki łaskawości Boga przybiera na tej ziemi boską formę sprawiedliwości, albo rzeczywiście doświadczymy po śmierci Bożej sprawiedliwości, która będzie miała formę po prostu szacunku do nas, szacunku do naszych wyborów, wolnych wyborów, wolnej woli, wolnego człowieka. Także tych, w których wybraliśmy grzech, czyli śmierć. I wówczas będzie to mroźna zimowa noc naszej duszy, gdzie w popiół zostanie obrócone wszystko to, co miało jedynie pozór dobra w naszym życiu. Bo koniec świata to temat indywidualny dla każdego i każdej z nas. Owszem, świat kiedyś przeminie i spłonie, ale my także jesteśmy częścią tego świata i przemijamy. Te niedziele kończące rok liturgiczny tradycyjnie są kubłem zimnej wody na głowę chrześcijanina. Nie tylko nad trumną naszych bliskich mamy słuchać chrystusowego wołania o czujność. Czuwanie to musi być nasza stała postawa. Czuwanie nad kondycją naszej duszy, naszego serca, nad unikaniem zła, a wybieraniem dobra. Czujność nie jest tożsama z lękiem, ze strachem. Czuwam, gdy pamiętam o konsekwencjach swoich wyborów i godzę się na nie. Godzę się na to, że czynione dobro stanowi mój skarb przed Bogiem, ale godzę się też na to, że wybór zła, grzechu, to sprowadzenie śmierci na moją duszę i godzę się na to, że w przypadku mojego indywidualnego końca świata, mojej śmierci, ten stan utrwali się na wieczność. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie. Jedno jest pewne i jawne. Nadejdzie. Czuwajmy więc i korzystajmy ze znaków nadziei, które pozostawił nam na czas oczekiwania Pan. 7 znaków, sakramentów. Wyciągnięta dłoń kapłańska w konfesjonale wciąż może nam przypomnieć, że naszym powołaniem jest niebo i że decyzja o zaufaniu temu powołaniu należy do nas i naszego zaufania wobec miłosierdzia Pana.
Nie bój się, nie lękaj się, już się więcej nie zawstydzisz. Nie bój się, nie lękaj się, Twym Zbawicielem, Święty Izraela. Nie bój się, nie lękaj się, już się więcej nie zawstydzisz. Nie bój się, nie lękaj się, Twym Zbawicielem, Święty Izraela.
Nie bój się, nie bój się, nie lękaj się, już się więcej nie zawstydnie nudzisz. Nie bój się, nie lękaj się, Twym Zbawicielem święty Izraela. Nie bój się, nie lękaj się, już się więcej nie zawstydzisz. Nie bój się, nie lękaj się, Twym Zbawicielem święty Izrael.
Ewangelia i życie.
Ósmego listopada w wieku 70 lat, w 47 roku kapłaństwa, zmarł w Białymstoku ksiądz kanonik Antoni Szczęsny, wieloletni proboszcz parafii w Łubiance oraz jeden z budowniczych kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Białymstoku. Ksiądz Antoni urodził się 12 listopada 1953 roku w Zabielu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1978 roku z rąk biskupa Edwarda Kisiela. Następnie pracował jako wikariusz w Knyszynie, Supraślu, Szudziałowie, parafii świętego Kazimierza w Białymstoku oraz świętego Wojciecha w Białymstoku. W 1990 roku został pierwszym proboszczem nowo powstającej parafii Chrystusa Króla w Białymstoku. W latach 94-99 był proboszczem parafii w Minkowcach. W 99 roku został proboszczem parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Łubiance. Był nim przez 20 lat do przejścia na emeryturę w 2019 roku. Został uhonorowany godnością kanonika honorowego kolegiackiej kapituły krypniańskiej. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Ewangelia i życie.
Z inicjatywy Polskiego Radia Białystok w sobotę 9 listopada wieczorową porą odbył się spacer po cmentarzu Farnym, czyli białostockich Powązkach, podczas którego chętni nawiedzili groby najznakomitszych postaci i zapalali światełko pamięci na grobach lekarzy, kapłanów, dziennikarzy, samorządowców, prezydentów czy artystów. Historia nekropolii sięga 1886 roku, co czyni ją jedną z najstarszych w mieście. Historyczny spacer po cmentarzu Farnym zgromadził wielu białostoczan, którzy dzięki opowieściom historyka Andrzeja Lechowskiego poznawali historię Białegostoku. Zapraszam na relację Doroty Sokołowskiej.
Spotykamy się w takim szczególnym okresie.
Bardzo często jesteśmy tutaj i bardzo lubię być na cmentarzu. To jest bardzo zawsze cicho, spokojnie i tak nastrojowo. Bez względu na to, jaka jest pora dnia czy pora roku. Leżą tutaj pochowani lekarze, nauczyciele, prawnicy, a także kochane osoby.
Nie byłbym sobą, gdybym mijając rozmaitych historycznych znajomych, po prostu ich ignorował. Mamy 11 zniczy. Przy tych 11 grobach będziemy Państwa prosili o postawienie znicza na tej mogile.
A Pana Witka, jego fotografię podziwiam. Kocham Narew, kocham Pieprz. Kocham naturę, lubię wieś. Ja słucham Radia Białystok i zawsze jestem związana z Waszymi opowieściami. I znalazłam się tutaj dzięki radiu. Dziękuję.
Z taką nostalgią się na to wszystko patrzy i słucha. Niby siebie, a się odkrywa wszystko na nowo.
No jestem pod wrażeniem przede wszystkim wiedzy, umiejętności przekazania tej wiedzy. No i takiego właśnie pokazania, prawda, tego Białegostoku, którego już nie ma, ale o którym warto cały czas pamiętać.
Czy to jest też jakaś nowa wiedza?
Nowa wiedza. Niektóre nagrobki tak się z widzenia, można powiedzieć, znało, prawda, no przede wszystkim księdza Schwarza, ale no niektóre nagrobki to takie nowe są.
Idziemy w związku z tym główną aleją. To jest od 1886 roku. Ta nekropolia działa.
Niesamowite. Kawałek ciekawej historii i dużo faktów, które składają się w jedną całość. Nie było świadomości aż takiej, aczkolwiek pewne wątki wiąże.
Zainciekawił Pana Blicharski?
Tak, zdecydowanie. Bardzo ciekawa postać. Kojarzę ten wizerunek Matki Boskiej. To jest w tym wąskim przejściu, gdzie się idzie koło szkoły formacji.
Jak pan w ogóle traktuje taki spacer wieczorową porą po cmentarzu?
To już nie mój pierwszy. Uwielbiam wieczorne spacery po cmentarzach, w szczególności na święta zmarłych. Wtedy nocą jest niesamowicie. Robi to ogromne wrażenie.
A teraz?
Też jest pięknie, a sam spacer jest też bardzo ciekawy, bo to duża dawka historii i wiedzy.
Gdzie żeśmy to zgubili, tę wiedzę? Że najważniejszą rzeczą dla przetrwania jest oświata. Nic więcej. Lekarze, przemysłowcy, duchowni, dziennikarze, wszyscy się angażują w organizację, wspieranie szkół, traktując to jako podstawowy obowiązek.
Mam okazję kilka razy słuchać pana Andrzeja. No, mam w posiadaniu kilka jego książek nawet. Podpisał mi kolejną książkę. Po raz pierwszy jest na takim spotkaniu mój syn, któremu też się podoba, który jeszcze może nie podoba fizycznie, czy może tak jeszcze, to jest dla niego nowe, bo cmentarz nocą, no to dla młodego człowieka jeszcze coś nowego, prawda? Ale już wiem, że mu się podoba.
Tutaj stoimy przy grobach i uczymy się takiej uważności również.
To też, tak, jak najbardziej. Zresztą listopad jest takim miesiącem nostalgicznym i bardzo fajnie, że to jest właśnie tą porą roku.
Przy okazji też trochę patriotyzmu mamy tutaj.
Jak najbardziej.
To oczywiście jest legenda, może robiąca wrażenie na przyjezdnych, jak się mówi, że fortelem wybudowano przybudówkę. Nic z tych rzeczy. Fortel to byłby wtedy, kiedy faktycznie w ciągu jednej nocy by farę wybudowali i Rosjanie się rano budzą i mówią, ajaj, co tu jest?
Przy tak ciekawej narracji pana Andrzeja, to ja właściwie się przeniosłam w lata 20. Natomiast te nazwiska, no bo przecież miasto budowali ludzie. Tu leżą budowniczy Białegostoku. No, jakby na to nie patrzył, czy to brzmi górnolotnie, czy mniej. No, jest fakt, przynajmniej w moim odczuciu. Ci ludzie coś dla nas zrobili. Nie tylko żyli, ale jeszcze zrobili coś.
Proszę mi poświecić to. Puchalski jest, Szwarc jest, Wołkow jest, Herbanowski jest, Wieczorkowie są, Filipowicz jest, Klinkowiczowa jest, Bicharski jest, Białówna jest.
Czym dla pana są takie spacery?
Ogromną przyjemnością.
Andrzej Lechowski.
W ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli coś wiem, to powinienem się podzielić tą wiedzą ze słuchaczami. I zawsze jestem przeszczęśliwy, jak ludzie chcą tego słuchać. Uważam, że jest taka powinność historyka. Owszem, powinien się też zagrzebywać w cichości gabinetu, w jakichś źródłach, ale w którymś momencie musi to upowszechnić, opowiedzieć i to w tak przystępny sposób, żeby wszyscy się tym zainteresowali. W końcu to jest nasza historia, a nie historia historyka.
Ewangelia i życie.
Siedemnastego listopada obchodzimy w Kościele Międzynarodowy Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół. Często o samych prześladowaniach myślimy jako o czymś bardzo abstrakcyjnym i mało realnym. Dlatego w tym szczególnym dniu chciałbym wraz z międzynarodową organizacją Open Doors, która niesie pomoc prześladowanym chrześcijanom w różnych zakątkach świata, zaprosić Państwa przede wszystkim do modlitwy, ale także do dwóch krajów, w których prześladowania są najintensywniejsze, abyśmy zapoznali się z tym, jakie formy obecnie te prześladowania przybierają. Odwiedzimy Koreę Północną i Iran. Zapraszam na materiał.
Korea Północna to kraj, w którym obowiązuje kult wielkiego przywódcy Kim Jong-una i jego poprzedników Kim Il-sena i Kim Jong-ila. Mimo że oficjalnie kraj nazywa się Demokratyczną Republiką Ludową, totalitarny reżim sprawuje całkowitą kontrolę nad swoimi obywatelami. Nie mają oni prawa do wolności wyznania ani przekonań. Chrześcijanie uważani są za wrogów państwa. Władze uważają chrześcijan za zagrożenie, ponieważ w kraju można czcić tylko jednego Boga, to znaczy jego przywódcę. Z tego powodu Korea Północna jest obecnie krajem numer jeden na świecie pod względem prześladowań. Bycie chrześcijaninem w Korei Północnej oznacza, że szukasz alternatywy dla swojego życia, sprzeciwiając się przywódcy i władzom państwowym. Tak właśnie to widzą. Chrześcijanie stają się przestępcami politycznymi. Jeśli chrześcijanin zostanie aresztowany, to śmierć poniosą także jego rodzice i dzieci. Trzy pokolenia zginą albo na resztę życia trafią do więzienia. Jest to przerażające, ponieważ częścią systemu politycznego Korei Północnej jest bałwochwalczy kult jednostki. Nie wolno wierzyć w innych bogów, tylko w ich Boga. Według nich chrześcijaństwo jest ruchem politycznym. Ucieczka do Chin jest dowodem twoich skorumpowanych przekonań politycznych. Chodzenie do kościoła oznacza, że wierzysz w innego Boga. Dlatego chrześcijanie są zastraszani. Koreańczycy z północy są indoktrynowani od najmłodszych lat. Dzieci, sąsiedzi i członkowie rodziny mogą się okazać niebezpiecznymi informatorami. Kościół podziemny mówi swoim wiernym, aby nie rozmawiali o Bogu z przypadkowymi ludźmi. Gdyby w czyimś domu znaleźli twarde dowody, takie jak Biblia, to od razu zabraliby całą rodzinę do więzienia. A kiedy już tam trafisz, nie ma powrotu. Koreańczycy z północy, którzy próbują uciec z kraju przez Chiny, narażają się na ogromne ryzyko. Granice są pilnie strzeżone. Chiny natychmiast odsyłają każdego zatrzymanego Koreańczyka z północy, pomimo że kraj ten podpisał porozumienie ONZ w sprawie uchodźców i bez dodatkowych kosztów i wysiłku mógłby odsyłać uciekinierów do Korei Południowej. Zgodnie z południowo-koreańską konstytucją uciekinierzy z Korei Północnej są uznawani za obywateli Korei Południowej. W Korei Północnej są karani jako zdrajcy ojczyzny. Mimo wielu przeszkód, podziemny kościół w Korei Północnej rośnie. Świadomość, że istnieją ludzie, którzy modlą się za nas i zapewniają zarówno duchową, jak i fizyczną pomoc, abyśmy mogli odnieść zwycięstwo, jest dla nas ogromnym wsparciem. Jestem wdzięczny Bogu, że dzięki waszym modlitwom możemy zachować wiarę i kroczyć ścieżką Pana pośród prześladowań. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy modlą się za Koreę Północną. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy modlą się za tamtejszą ludność. Nie można pomijać tego faktu. Rząd Iranu jest dumny ze swojej religii państwowej, czyli islamu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i Rada Strażników pilnują, aby islam był przewodnią zasadą Republiki Islamskiej. Jednak duża część społeczeństwa jest rozgoryczona. Ludzie odwracają się od konserwatywnych nauk islamskich mułów i szukają alternatywy. Państwo postrzega chrześcijan, którzy głoszą Ewangelię, oraz muzułmanów, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego nieliczne oficjalne uznane kościoły są pod ścisłym nadzorem władz. Nie wolno im odprawiać nabożeństw w języku perskim, a już na pewno nie wolno im przyjmować konwertytów. Po pandemii COVID-19 cztery działające jeszcze wówczas kościoły, odprawiające nabożeństwa po persku, zostały zamknięte na czas nieokreślony i nie pozwolono na ich ponowne otwarcie. Eksperci szacują, że w ukryciu pozostaje około 800 tysięcy chrześcijan. Strach przed tajnymi służbami jest wszechobecny wśród chrześcijan. Tajna policja regularnie przeprowadza naloty i aresztuje przywódców kościołów domowych. Pamiętam małą grupę chrześcijan, która spotykała się w naszym mieszkaniu. Było nas czworo czy pięcioro. To był nasz kościół domowy. Nasz lider dzwonił do nas kilka dni wcześniej, aby nam powiedzieć, kiedy się spotykamy, ale my nie mieliśmy jego numeru ze względów bezpieczeństwa. Aby nie można nas było zlokalizować przed spotkaniem, wyjmowaliśmy z telefonów baterie. Dla bezpieczeństwa nie znaliśmy nawet naszych prawdziwych imion. Bez względu na to, jak ostrożni są chrześcijanie, zawsze grozi im aresztowanie i tortury. Pewnego dnia aresztowano kilka osób z naszej grupy. Reszta z nas otrzymała ostrzeżenie. Aresztujemy cię, chyba że się wyprowadzisz albo wyjedziesz z Iranu. Kiedy ktoś musi opuścić swój dom, oznacza to, że zostawia za sobą całe swoje życie. Zamknęli nas obu, każdego osobno. Bardzo się bałem. Jedyną myślą, która dodawała mi odwagi, była myśl o Jezusie. Dlatego cały czas rozmawiałem z Jezusem. Bardzo się bałem z powodu książek w samochodzie. Było ich zbyt wiele i wiedziałem, że mogą mnie skazać. Wiem, że Jezus był z nami, kiedy nas bili i przesłuchiwali. Czuliśmy ciepło w naszych sercach i czuliśmy, że Jezus jest z nami. Sam Jezus powiedział: szczęśliwy ten, kto jest prześladowany i bity z mego powodu. Mój mąż i ja codziennie modliliśmy się za Irańczyków, za każde miasto w Iranie, za wszystkie ulice, po których chodziliśmy, za wszystkich ludzi, których spotkaliśmy. Modlimy się za tych, którym mówiliśmy o Jezusie. Proszę, módlcie się za tych, którzy są pod presją lub w więzieniu ze względu na imię Jezusa Chrystusa, aby wkrótce nadszedł dzień wolności. Amen.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Ruch Światło Życia Archidiecezji Białostockiej zaprasza wszystkie wspólnoty i wiernych na uroczyste nieszpory z pierwszej niedzieli Adwentu, które odbędą się 30 listopada o godzinie 16 w Archikatedrze Białostockiej. Nieszporom będzie przewodniczył arcybiskup Józef Guzdek. W sobotę 30 listopada w parafii Świętego Kazimierza w Białymstoku odbędą się czwarte warsztaty śpiewu gregoriańskiego. Uczestnicy przygotują śpiewy na wieczorną mszę o godzinie 18. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich chcących u progu Adwentu zanurzyć się w ten szczególny rodzaj śpiewu, niezależnie od posiadanego doświadczenia muzycznego. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a informacje o zapisach i szczegóły dostępne są na parafialnej stronie internetowej oraz Facebooku i plakatach. Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na otwarty wykład Magia pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym. Wykład wygłosi dominikanin ojciec Radosław Broniek z Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Zapraszamy w środę 20 listopada do Katedry Białostockiej na mszę świętą o godzinie 18, a po niej na wykład o 19 do Arkad Katedralnych A. Więcej informacji na facebookowej stronie Szkoła Wiary Białystok i na plakacie. Bardzo dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić Państwo z Polskim Radiem Białystok i audycją Ewangelia i Życie. Przypominam, że jest ona dostępna także w formie podcastu i możecie w dowolnej chwili do niej wrócić lub zachęcić do jej odsłuchania przez bliskich lub znajomych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nos dirigimos a ti, creyendo firmemente que vendrás al auxilio de los pueblos. Mira el sufrimiento causado por tantas formas de violencia injusta e intervén con tu poder.
nos resistir al espíritu del mal con tu poder. Preserva a los tuyos en la fidelidad a ti y haznos apóstoles de tu amor paternal, para que todos los hombres reconozcan y sigan a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.